Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugie spotkanie z przewodniczącą jury odbywającego się w zimowe ferie w Kaliszu 42. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum, panią doktor habilitowaną Agatą Sapiechą. Pani Agata jest znakomitym muzykiem i pedagogiem, adiunktem Katedry Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, klas instrumentów historycznych, skrzypiec i altówki oraz zespołów muzyki dawnej. Jest założycielką Fundacji Concert Spirituel, organizatorem Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej, wreszcie założycielką i kierownikiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo. Dziś kontynuujemy rozmowę o umiłowaniu muzyki, nie tylko dawnej, jej korzeniach i znaczeniu w naszym życiu. Pani Agato, ale teraz chcę poruszyć drugą stronę medalu. Wiem, że od pewnego czasu jest pani również pedagogiem młodzieży niekształcącej się muzycznie. Jak wygląda zderzenie muzyka koncertującego, obracającego się w takiej enklawie kulturowej, jaką jest muzyka dawna i kontakt z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na schorę do Kalisza, z rzeczywistością, która jest poza tym światem?
Tak, tu powinnam się długo zastanawiać, żeby właściwie odpowiedzieć, bo jest to zupełnie nowe doświadczenie, które zawdzięczam Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej, jej kontynuacji i temu, że w ciągu ostatnich 3 lat, dzięki otwartości pani dyrektor szkoły przy ulicy Okopowej, to jest zespół szkół, liceum i technikum, i tam jest jeszcze szkoła branżowa, przy ulicy Okopowej 55A, to jest pierwsza szkoła rzemieślnicza w Warszawie. Szkoła w tym roku obchodzi swoje 135-lecie. Założył ją dzięki przekazanym pieniądzom w testamencie Michał Konarski, nie Stanisław, Michał Konarski, który też był artystą. Całą historię warto zgłębić tej osoby. On przeznaczył środki, które po sobie zostawił, na zbudowanie szkoły rzemieślniczej, żeby dzieci miały dostęp do nauki. I ponieważ tak się zdarzyło, że nawiązałyśmy kontakt z panią dyrektor, kiedy poszukiwałam miejsca na jakąś stabilną sytuację Letniej Akademii, żeby miała jakąś swoją siedzibę, żeby dało się kontynuować to dzieło. Nie moje, nasze wspólne, prawda? Powiedzmy, że przez przypadek, jak to zwykle w życiu bywa, ale tak naprawdę Panu Bogu za to dziękuję, że doszło do spotkania z panią dyrektor w tej szkole i ta szkoła, zapytałam, czy może można by było rozważyć taką współpracę, a pani dyrektor okazała się osobą bardzo otwartą na kulturę, na wartości, które mnie osobiście też są bliskie. I z tego względu rozpoczęłyśmy taką współpracę na zasadzie jej porozumień i zainteresowania szkoły jakby, czyli dyrekcji, współpracą, współorganizowaniem wydarzenia kulturalnego. Od tego się zaczęło. I w 2017 roku zawarłyśmy taką znajomość. Pani dyrektor się przyglądała temu, co robimy. Byliśmy w pobliżu, a w 2018 roku już stała się ta szkoła siedzibą Akademii na mocy porozumień o współorganizacji, o działalności kulturalnej.
W czas wakacji, kiedy szkoła stoi pusta, prawda?
Tak. Oprócz rekrutacji nic się nie działo, natomiast też ze względu na to, że to było 25-lecie Letniej Akademii, mieliśmy też i taki dyplom od pana prezydenta Andrzeja Dudy i patronat. Pani dyrektor widziała pewne takie wartości, które uczniom też dają poczucie prestiżu tego, co się dzieje w szkole. uczniowie też niektórzy obserwowali, kto tam był akurat w Warszawie na wakacjach, mogli przyjść na koncert. No ale pani dyrektor, kiedy następowała ostatnio reforma, miała możliwość wprowadzenia przedmiotu muzyka po szkole podstawowej, bo w tej chwili jest część po gimnazjum, po szkole podstawowej. No i jestem bardzo wdzięczna, jeśli można, wymienię tu nazwisko pani dyrektor Małgorzaty Pruszyńskiej, ponieważ poprosiła mnie o to, żebym zgodziła się poprowadzić muzykę, że tak by, bo widzi, co tu się dzieje, takie ciekawe rzeczy.
Ale wykładowca akademicki w szkole podstawowej,
tak, w pierwszych klasach licealnych i technikum. To jest dla mnie ogromne wyzwanie, ale wyzwanie, które potraktowałam bardzo poważnie i traktuję bardzo poważnie. I też pani dyrektor zgodziła się, żebym poprowadziła ten przedmiot według własnego autorskiego programu. Ponieważ...
Wolno, tak? Nic nie narzuca ministerstwo?
No, oby tak dalej. Oby tak dalej. Dlatego, że moim zadaniem, ja powiedziałam, no jest to pewna misja, żeby nauczyć kontaktu z muzyką, ale poprzez możliwości, których, no gdybym była innego rodzaju nauczycielem, gdybym po prostu dostała podstawy programowe i nie miała swoich doświadczeń, no to miałabym inne możliwości, dużo mniejsze. A tutaj mogę poprzez połączenie historii z muzyką, pokazywanie historycznych instrumentów, ich brzmienia, pokazywania takiego dotknięcia przeznaczenia i znaczenia muzyki w pewnych kręgach, sytuacjach muzyki żałobnej, muzyki na Boże Narodzenie, muzyki świeckiej właśnie, sakrum, profanum, pokazywanie smyczków na przestrzeni wieków, instrumentów z rodziny skrzypiec.
Nauka w muzeum prawie, ale muzeum takim, którym wszystko można dotknąć.
Żywym.
Żywym.
Tak. I muszę powiedzieć, że różne są sytuacje, bo bardzo różne są dzieci i bardzo różne są rodziny tych dzieci. I to jest o tyle trudne, że ja nie przywykłam do takiego kontaktu z wulgaryzmami na przykład, z jakimi spotykamy się nie tylko w marginalnych środowiskach, ale dzisiaj posłuchajmy, jak dziewczynki rozmawiają w autobusie i można umrzeć. Także. Natomiast ja wprowadzam pewne zasady, ujemne punkty za każdy wulgaryzm, prawda, do dziennika elektronicznego. Sama muszę się z tym zmierzyć i pewne rzeczy, no muszę tego dopilnować i egzekwować, a nie tylko mówić, że czegoś nie wolno, prawda? Egzekwując, pokazywać to dobre. Takim pierwszym pokazaniem muzyki to było ślubowanie. Bardzo to było uroczyste, ale już tam zgłosił się do mnie uczeń akurat z gimnazjalnej klasy pierwszej, który chodzi do muzycznej szkoły popołudniowej i na flecie z nim przygotowałam dwa kanony Telemana, tak żeby okrasić muzyką. I też przy okazji wspomniałam o Telemanie w Polsce, o tym krzewieniu przez niego takiej, no można powiedzieć, estymy wobec polskiego stylu.
Czy oni są w stanie jeszcze słuchać czegoś innego oprócz rapu, hip-hopu, czy ewentualnie disco P?
Są w stanie, pod warunkiem, że wiedzą, że coś takiego istnieje. Bo bardzo wielu z tych moich nowych uczniów nawet nie myślałoby, że czegoś takiego kiedyś posłuchają. Oni wiedzą, że ich to nie interesuje, ale nie wiedzą, co ich nie interesuje. Bo nigdy czegoś takiego nie słyszeli. A jak mieli na przykład właśnie narysować fidel, której dotykali, renesansową, prawda? Jeżeli mówię o znaczeniu burdonu, no próbuję coś tam z nimi kreować na podstawie jednego dźwięku, który ktoś trzyma, ale to nie jest łatwe, bo młodzi ludzie nie słyszą dobrze teraz. I to jest problem, bo są tak zahukani tymi, no na pewno nie muzyką, ale hałasem takim zewsząd biegnącym, i zagłuszani multimediami, niektórzy smartfonami, niektórzy czym innym, ale to jest tak, że nasz naród głuchnie. To młode pokolenie, jeśli nie umie chwili ciszy, żeby posłuchać ciszy, a nie mówię, posłuchajmy ciszy. Co? To było naprawdę...
Człowiek nie wytrzyma, nerwowo nie wytrzyma.
Tak. No nie można, jak to? W ogóle trudno wytrzymać, nie gadając na lekcji. I to jest takie zjawisko, można powiedzieć, interproblematyczne, dlatego że po pierwsze słuchać, kiedy mamy wzorce, na przykład dyskusje polityków. No nie daj Boże, przepraszam bardzo. Czy ktoś kogoś słucha, żeby się wypowiedzieć? Bo żeby zareagować, to trzeba wiedzieć na co. Usłyszeć, pomyśleć, odpowiedzieć i...
Rozmówca nie przeszkadza, jeden drugiemu nie przeszkadza. Każdy mówi to, co chce, co ma do powiedzenia.
Tak, każdy się wypowie, bo ma jakiś tam krótki czas. Wszyscy w tym samym czasie, nikt nic nie wie. Więc bardzo złym przykładem są takie zdarzenia, które powinny być wzorcem. Bo też media, takie jak radio czy telewizja, powinny pokazywać jako wzorzec sposób rozmowy, sposób myślenia i tak dalej. Także kiedy przygotowywałam z dziećmi, młodzieżą Jasełka, powiedziałam, to nie będą piosenki i mogą się Państwo roześmiać, ale powiedziałam, że to nie będzie Disneyland u cioci kloci, tylko to jest Boże Narodzenie.
Nie Jingle Bells, tylko coś bardziej serio.
Tak, więc razem z panem katechetą, który mnie tutaj wsparł, wybieraliśmy fragmenty. Ja wiedziałam, że to będą pierwsze trzy tajemnice różańca części radosnej. I na pewno jeszcze, jak on powiedział, prolog świętego Jana. Tak pomyślałam, no dobrze, czy my to udźwigniemy. Ale udźwignęliśmy, tylko to była kolosalna praca. I muzyki w tym było w wykonaniu młodzieży. Tam jedna uczennica, która bardzo ładnie śpiewała właśnie Oto Pan Bóg przyjdzie. Ograliśmy to lampionami, które pani dyrektor pozwoliła trzy razy, za każdym razem dodawać jeden lampion. I dołączali się uczniowie, to już było wtedy lepiej, ale ona jedna bardzo pięknie, czysto śpiewała, więc to można było zrobić. Ale tak, żeby nauczyć dzieci, młodzież śpiewać, uwrażliwić, słuchowo po prostu, żeby wykształcić ten słuch, to jest bardzo duże wyzwanie i kontakt z instrumentami. Oni poznają instrumenty, które brzmią tak czy inaczej, właśnie te historyczne, i próbuję im zestawić renesansowe, czy z Królową Boną, czy tańce renesansowe. Pierwsza para tańców, prawda, Pawana Gajarda. Musi być relacja tempa, że to jest związane z krokami tanecznymi. I w tej chwili ten internet, który może służyć różnym celom, akurat mogę wykorzystać, bo są multimedia dostępne w szkole, jest bardzo dobrze wyposażona. Także mogę im przedstawić i płyty, które sama mam, i instrumenty na żywo, i z internetu właśnie dobre nagrania, które możemy omawiać. Był tekst Magnificat, który dołączony do tej sceny nawiedzenia świętej Elżbiety, gdzie Maria wypowiada ten tekst fantastyczny. I no nie oszukujmy się, bardzo wielu dorosłych ludzi chodzących do kościoła nie zawsze kojarzy ten tekst jako ten jedyny maryjny w Biblii zapisany tekst, ta modlitwa, i w którym momencie. Znamy to, ale... A propos sakrum i profanum, oczywiście nie zamierzam jedynie muzyki sakralnej przedstawiać, ale też w zestawieniu sakrum, profanum. I kiedy mnie uczeń zapytał, a czy będziemy grać na fletach, albo czy będziemy... Ja mówię, no nie, dlatego że mamy godzinę w tygodniu. No to przecież nie nauczę wszystkich dobrze grać to raz, bo to wymagałoby nie wiem ilu godzin pracy i jakich talentów. Natomiast to, co mogę zrobić, to skontaktować z muzyką, nauczyć słuchać i nauczyć chcieć słuchać. Albo nie chcieć, jeżeli ktoś woli, ale myślę, że to już wtedy będzie wiedział, że coś traci.
Chciał ktoś, to też sięgnie po ten instrument i znajdzie
drogę.
Oczywiście,
tak. Poza tym powiedziałam tak uczniom, że uważam, że gdybym właśnie tak zrealizowała ten program, że otworzymy podręcznik, weźmiemy flet i trzecia dziurka od lewej to jest dźwięk taki, a nie inny, to po prostu to znaczy, że nie mam do was szacunku.
Robotyzacja.
Tak, dlatego że ja chcę otworzyć waszą wyobraźnię, bo muzyka, ktokolwiek ma kontakt z muzyką, rozwija się od strony językowej, od strony umiejętności wypowiedzi, lepszy jest w matematyce, w koncentracji, bo to jest praca pod każdym względem pożyteczna. I pokazuje im związki słowno-muzyczne, właśnie retoryka w języku polskim, retoryka w muzyce, malarstwo dźwiękowe. I myślę, że to jest, nawet jeżeli ktoś z nich mnie za to nie lubi, że ja tutaj coś trudnego opowiadam, albo że tupię nogami i nie chcę muzyki, bo są takie osoby, kilka takich jest. Wyszły te osoby z takich domów, że nie wyniosły tego typu potrzeb i uważają je za głupie na przykład.
Mówiła pani, że uczy pani według indywidualnego programu. Czy to perspektywiczna działalność, czy idea?
Mam nadzieję, ponieważ mam zamiar przygotować taki podręcznik, który chciałabym przedstawić ministerstwu i tutaj nawet na Scholi zasugerowałam tym już doświadczonym nauczycielom, którzy pracują w szkołach muzycznych czy w domach kultury, ale szczególnie tym, którzy pracują w szkołach niemuzycznych, uczą muzyki w szkołach ogólnokształcących albo w technikach właśnie, żeby dzielić się tym doświadczeniem, jak po pierwszym roku pracy, takie kompendium doświadczenia i teraz jak to ułożyć, żeby przygotować sensowny program pracy z dziećmi w tym przedmiocie muzyka, żeby ten przedmiot przyniósł owoce właśnie takie głębsze i potrzebę kontaktu z muzyką, żeby zainteresować te dzieci.
Czyli w niedługiej perspektywie możemy oczekiwać przynajmniej propozycji nowego podręcznika do muzyki dla dzieciaków w szkołach niemuzycznych.
Tak, w tym kierunku zmierzam.
Jeszcze chcę zapytać, jest pani stypendystką Miasta Stołecznego Warszawy. Co to za stypendium i jaki jest jego owoc?
Oj tak, to moja wielka radość, dlatego że otrzymałam stypendium artystyczne w roku 2019 na program, który zatytułowałam Polska i Warszawa na mapie muzyki. A przedmiotem badań, działań artystycznych, przygotowania programów koncertów i ostatecznie nagrania, które jest w przygotowaniu teraz jako owoc, ale nie mogło być zrealizowane ze środków stypendialnych, bo nie można z tych środków wydać płyty na przykład. Można było zrealizować koncerty, natomiast nie można było wydać płyty.
To trochę szkoda, bo tej kropki nad i nie można postawić.
No wszędzie gdzieś jakieś jest uzasadnienie. Teraz ja działam dalej, żeby już tę kropkę nad i postawić. A dzięki temu stypendium mogłam działać z większym oddechem tutaj artystycznie, naukowo i poszukiwać tej drogi zwieńczenia pewnego etapu w swoim życiu artystycznym właśnie z Il Tempo w takim bardzo kameralnym gronie, ale też we współpracy z Marcinem Zglińskim, doktorem Marcinem Zglińskim z Instytutu Sztuki Pan, który też zajmuje się muzyką, ale też syntezą sztuk. Jest wielkim miłośnikiem i znawcą muzyki. I kiedy moja wielka inspiracja, jaką jest obraz El Greca, Ekstaza Świętego Franciszka, ten obraz był wystawiany w Warszawie, a generalnie znajduje się w Muzeum w Siedlcach. Było głośno w całej Polsce o tym, że była wystawa El Greca w ubiegłym roku. I myśmy wtedy mieli ten duży projekt w Siedlcach właśnie. To znaczy, to jest prezentacja malarstwa i muzyki, misterium przedstawionego w muzyce i w malarstwie, a sonata, która jest jedną z 20 sonat zostawionych jako jedyne znalezione do tej pory owoce kompozycji niejakiego Aldebranda Subissatiego, który był kompozytorem pracującym na dworze warszawskim u Wazów. On był świetnym skrzypkiem i kompozytorem. Skomponował właśnie te sonaty, które są zainspirowane antyfonami, opracowaniem polifonicznym antyfon na konkretne dni. Właśnie zaraz do tego dojdę. Przez też słynnego, wcześniej pracującego na dworze Wazów, kapelmistrza Francesca Anerio. Francesco Anerio opracował 11 takich antyfon. Na obsady to się mówi małogłosowe, czyli na przykład dwa soprany tylko i basso continuo. To wtedy wykonuje się to z pozytywem jedynie.
Czy to zależało od zamożności dworu?
To jest takie rozmodlenie. Aha. Właśnie. To jest taki jakby mini koncert religijny, właśnie te antyfony opracowane, które były wykorzystywane w odpowiednie dni na świętej Agaty, na świętego Franciszka, wieczór wigilijny 24 grudnia, na Boże Narodzenie 25, na świętej Katarzyny 25 listopada. Te antyfony bardzo mnie zainteresowały, wprowadzałam je do swojego repertuaru, a Subissati już potem, kiedy później pracował w pierwszej połowie XVII wieku na dworze, na Zamku Warszawskim. Na pewno miał z tym kontakt. Nie wiadomo, kiedy on te sonaty napisał, czy kiedy już wyjechał z Polski, bo artyści włoscy uciekali. Artyści włoscy, którzy, no nie chcę mówić nagminnie, ale w bardzo wielkiej liczbie byli zatrudniani w kapeli Wazów i jako muzycy na dworze Wazów. Kiedy Szwedzi wzięli się do roboty, można powiedzieć, coś potwornego.
Zalewali nas,
tak? Oni wyjeżdżali po prostu, Włosi wjeżdżali i też wyjechał wtedy Iskaki, wyjechał Subissati, już nie wrócił, został w swoim Fossombrone i chyba tam znaleziono te sonaty. Już chyba wszystkie z tych sonat grałam w przeróżnych układach właśnie w taki dzień, skomponowując w odpowiedni dzień, kiedy mieliśmy koncert na przykład 8 września, to na tego 8 września Maryjną sonatę, którą skomponował na narodziny, tak?
Czy to właśnie będzie wydane na tej płycie podsumowującej stypendium?
Tak. I ja pracowałam nad pogłębianiem wiedzy na temat sposobu interpretacji źródeł, docierania, no i grania samego i ćwiczenia sposobów improwizacji do tego i wykonywaliśmy w ramach tych kolejnych kroków też ten mój autorski projekt oparty w dużej mierze o sonaty i antyfony właśnie, czyli Anerio Subissati, Ekstaza w malarstwie i w muzyce. I dodany głos Crucis Vox. Dlaczego? Dlatego, że sonata, którą myślałam w pierwszej wersji, otwierając tak patrząc, aha, Crucis Vox to będzie na pewno na okres albo Wielkiej Nocy, albo raczej postu. Ja patrzę, a to jest na 4 października, bo właśnie na świętego Franciszka. I ta sonata jest chyba najmocniejsza, a filozofia tej muzyki naprawdę dotyka filozofii, całej stygmatów, tak. I w połączeniu z tym wizerunkiem świętego Franciszka, co też nie przez przypadek, kochana Ania Kocięcka, która pracowała tyle lat na Zamku Warszawskim, kiedy była ekspozycja tego świętego Franciszka El Greco, powiedział, musisz pójść zobaczyć ten obraz. Więc ja oczywiście, że poszłam i jak stanęłam, tak nie mogłam odejść, bo jest to absolutnie mistyczne. Ja w ogóle El Greca, różnie ludzie mówią, uwielbiam, nie uwielbiam, bo jest to, on mnie zabiera w jakiś inny świat. I ta sonata spowodowała, że tak jakbym poprzez tę sonatę zrozumiała wszystkie inne. Bo język jest podobne, te dyminucje, czyli ornamenty rozprowadzone na długich harmoniach, ale jest to niezwykłe właśnie malarstwo dźwiękowe, niezwykłe i afektacja tej muzyki, tak jak afektacja tego obrazu, bo słyszałam bardzo ciekawe omówienia tego obrazu, kiedy mieliśmy koncert właśnie w Siedlcach, wtedy, kiedy była wystawa. Mieliśmy koncert w Siedlcach z Il Tempo i ksiądz dyrektor, ksiądz Mironiuk pozwolił nam spełnić moje marzenie, bo moim marzeniem było zagrać tę sonatę tuż przy tym obrazie, ale przecież tam cała ochrona tej całej wystawy, ponieważ sprowadzono jeszcze 6 obrazów El Greca i to była wystawa El Greca w Siedlcach. Głośne wydarzenie. I mieliśmy szczęście właśnie wykonać tę sonatę. Jeszcze mogłam zagrać fragment Passacagli Bibera i Justyna Rechstrau, bo wtedy grała Human Voice Mare. To był taki krótkie wydarzenie, trudno powiedzieć koncert, jak taka grupa zwiedzających uczestniczyła w tym i to było wydarzenie też nie z tego świata. A w ogóle mieliśmy wtedy całą prezentację, koncert właśnie z tą prezentacją malarstwa w seminarium, Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach i ksiądz Piotr Paćkowski, który przecież muzykolog, który wykładał też na KULU, tyle lat jest rektorem tego seminarium i dzięki niemu też to wszystko można było zrealizować w takim wymiarze, bardzo, bardzo skupionym religijnie dla kleryków i rodzin w auli świętego Jana Pawła II właśnie w seminarium. Kolejne kroki, kolejne moje też rozważania tego programu i innych sonat i dążenie ku temu, żeby nagrać całość i kontakt z seminarium spowodowało, że mamy w planie nagranie antyfon właśnie źródłowo, jako chorału gregoriańskiego, tych antyfon, które uwzględnił Anerio, później tych polifonicznych i sonaty. Sonaty wszystkie, bo tam są też sonaty jakoby świeckie, bez takie capriccio. I właśnie to jest potwierdzenie. To jest język absolutnie wywodzący się z sakrum. Podobnie jak sonaty Bibera. Wiemy, że sonaty misteryjne, czyli różańcowe napisał, prawda? I kiedy porównujemy je z sonatami, tak zwanymi sonaty na skrzypce solo, 1681 rok wydane, i to są sonaty, no... Po prostu świecka muzyka, taka nawet gdzieniegdzie zabawowe takie tematy roztańczone, ale język harmoniczny i te wariacyjne opracowania, harmoniczny układ dysonansu, konsonansu, to jest wszystko z jednego źródła, tylko wyobraźniaj.
Pani Agato, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żałuję, że tak daleko jest do Warszawy, bo w naszym radiu mieliśmy audycje popularyzujące muzykę sakralną. Pan Łukasz Mosur, organista znakomity, tutaj miał swoje programy przez 2 lata. Także nasi słuchacze troszeczkę są oswojeni już z tymi tematami, z poważniejszą muzą. Ale dzisiaj będziemy musieli kończyć. Cieszę się, że Kalisz tak długo jest już pani bliski i że wraca pani do nas, że młodzież ma z panią kontakt. Drodzy państwo, tak jak słyszeliśmy tutaj, dobry pedagog, muzyk, nie ma żadnych barier umiejętności. Ważna jest chęć otwarcia się na muzykę, zarówno na najwyższym poziomie akademickim, światowym, jak i tych, którzy raczkują dopiero, biorą pierwszy raz flet do ręki i wydobywają pierwsze dźwięki, ale dźwięki płynące z serca. Pani Agato, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzę wielu sukcesów. Czekamy niecierpliwie na płytę, która będzie owocem stypendium. Myślę, że już za rok pani przywiezie na schronę.
Mam taką nadzieję, że to wszystko się uda. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie goszczę w Radio Rodzina. I
szkoda, że nie możemy audycji cyklicznych prowadzić, bo tak pięknie pani opowiada o muzyce, że mielibyśmy materiał dla naszego radia na wiele, wiele miesięcy.
Jeśli będzie to możliwe, to przyjadę. Naprawdę.
Dziękuję
to,
bardzo. Tak, do zobaczenia za rok w Kaliszu.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Jeszcze na zakończenie tej audycji zapraszam państwa do wysłuchania fragmentu rozmowy z panią Agatą. Będzie to post scriptum, już poza czasem antenowym, w którym pani Agata odsłania tajniki dawnych technik skrzypcowych.
To jest tak, że im bardziej zgłębiamy, a propos tego sensu wracania do czegoś, prawda? Im bardziej zgłębiamy źródła interpretacji czy źródła technik dotyczących danego instrumentu, tym łatwiej jest pokonać trudności techniczne, z którymi się zwracają uczniowie, bo też sama pracuje inaczej.
Musi dojść do tego organicznie.
Dokładnie organicznie. Bo to jest taka rzecz, że na przykład jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy, ale odkryłam, że najważniejsze jest w artykulacji to, co się czuje tu między palcami. Tu. I teraz uruchomienie lewej ręki na skrzypcach na przykład, bo to jest to samo, co dotyczy wszystkich innych instrumentów. I zaraz powiem dlaczego. Jak skrzypce, które, tak jak Zeminiani pisał, że trzeba mieć tak na wprost. I tutaj chwyt, który on podaje jako wzorcowy do trzymania skrzypiec, żeby wszystko było dobrze. I teraz współpraca lewej i prawej ręki. To jest tak, że współczesna szkoła uczy podziału smyczka, to się tak, ale nie uczy się koordynacji obu rąk i współpracy takiej fizjologicznej, a bez tego nie zrobi się koordynacji dźwięku i ruchów jednej i drugiej ręki. I też jak odkryłam właśnie, że tu właściwie to tak jakby palce się tam zaczynały, nie tu. I jeżeli jest tak, to wtedy ja mogę i odpocząć grając, bo to jest prawda.
Nie ma skrzywienia kręgosłupa, tak?
I to jest bardzo ważne. Nie da się wszystkiego powiedzieć. Musisz to, tak, prawda, Menuhin tam ćwiczenia takie pokazuje świetne i to trzeba wszystko robić, no. I z jednej strony ta technika, którą potem można wykorzystać, zaplanować sobie wypowiedź tak, żeby wiedzieć, kiedy biorę oddech, prawda, ale też, że to musi być wydech, a nie wdech, bo co?
Właśnie, to wspomniała pani Menuhina, nie jest kojarzone z muzyką dawną, prawda, wirtuos po prostu skrzypiec.
Tak, ale o to chodzi, że skrzypce to są skrzypce. I Bach dysponował takimi, jakie były w wieku XVIII, no bo XVII jeszcze był malutki, ale też no, takimi dysponował. Natomiast wydobycie dźwięku, żeby było dobre, ustawienie intonacji, to wszystko ma te same zasady, tylko że instrumenty niepotrzebnie, na przykład moim zdaniem, zmieniano te dodawanie tych szyn i tak dalej. W szkole Menuhina studenci, absolwenci grają bez tych dodatkowych szyn. Tak jak się grało kiedyś. Podbródki są, ale Anna Sophie Mutter ze szkoły Menuhina, ona gra bez tej szyny. I to naprawdę jest lepszy kontakt z instrumentem. Lepiej przez ten instrument można przemówić. Bo to jest sprawa wyważenia właśnie. A też jak gramy, tak jak dziewczyny z Zamościa, bardzo dobrze trzymają fidele i te wszystkie robaki właśnie niżej. Bo te instrumenty trzymano niżej, ale trzymano bardzo różnie. Były też takie, które były wielkie i tak w poprzek trzymano.